Dzisiaj także jesteśmy świadkami i uczestnikami Soboru Jerozolimskiego. Powstaje dekret soborowy, który zobowiązuje w sumieniu wszystkich chrześcijan. Tak jest z dokumentami, które wydaje na przykład Stolica Apostolska. Adresatami są biskupi, adresatami są osoby konsekrowane, świeccy chrześcijanie i ludzie dobrej woli. A zatem nie muszą być wierzący, aby być adresatami dekretów Kościoła. Ale w sumieniu do posłuszeństwa są wezwani przede wszystkim chrześcijanie. To, co postanowili apostołowie, zostanie ogłoszone w formie listu. Te listy zostaną rozesłane do różnych wspólnot. Potem będą powielane albo przesyłane dalej po odczytaniu. I to będzie taki swoisty rezonans tego, co się wydarzyło w Jerozolimie. Tak jak był Sobór Watykański II w Rzymie. I potem wszystko zaczęło w Kościele rezonować, nawiązywać do myśli soborowej. Oczywiście Jezus nigdzie nie powiedział w Ewangelii, że trzeba zwoływać sobory. Tak jak nie powiedział na przykład o odpustach parafialnych, o kulcie relikwii też nic nie powiedział. O wielu rzeczach Jezus nie powiedział, ale Kościół w swojej mądrości czyta między wierszami. Tak to już jest, że pewne prawdy są powiedziane explicite, czyli wprost. A pewne są powiedziane implicite, między wierszami. I rolą Kościoła jest słuchać właśnie natchnień i wydobyć z objawienia, które jest zamknięte, skończyło się wraz ze śmiercią ostatniego z apostołów, wydobywać myśl Boga na nowe czasy. Co Bóg dzisiaj mówi do Kościoła? A mówi dużo. W czym Kościół może się zmienić, a w czym musi pozostać niezmieniony? To jest fundamentalne rozróżnienie. Co może ulec zmianie, a nawet powinno? A co jest depozytem, którego nie wolno naruszyć nikomu? Ani papieżowi, ani kardynałom, ani biskupom, ani księżom, ani świeckim. Wyraźnie jest powiedziana ta formuła. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my. Tak trzeba to interpretować. Duch Święty i my, i ludzie. Powołani do tego. Czy my jesteśmy powołani do tego, żeby cokolwiek zmieniać? Jesteśmy powołani do wiary, do posłuszeństwa, do miłości wobec Kościoła. Ale nie do tego, żeby zmieniać. Zwróćmy uwagę, że Ojciec Święty, ten wcześniejszy, jest pierwszym prawodawcą i w jakimś sensie jest ponad prawem. Czyli nikt nie może sądzić papieża. A co to oznacza? A to oznacza, że papież najbardziej wezwany do posłuszeństwa Ewangelii, bo jest sternikiem Kościoła i wyznacza jego kurs. Czyli nie jest ponad prawem. Jest podległy jako pierwszy. Jest podległy prawu Bożemu. Ma strzec tego prawa w sobie i w innych. Jeśli tak ktoś rozumie urząd, posługę w Kościele, misję, można być spokojny. Przypatruję się, przysłuchuję się obecnemu papieżowi i właśnie mam takie poczucie, że ten człowiek właśnie tak przeżywa swoją misję. Że chce być posłuszny Bogu. I będąc posłusznym Bogu, chce egzekwować posłuszeństwo nawet nie tyle wobec siebie, jako biskupa Rzymu. Posłuszeństwo względem Chrystusa. Potrzebni są ludzie, jako ogniwa pośrednie. Potrzebny był Sylas, Paweł, Barnaba, Juda. Potrzebny był Piotr, Marek, Łukasz. Potrzebni byli ewangeliści. Potrzebni. Ale o tyle spełnili swoją misję, o ile właśnie byli posłuszni Bogu i wierni. I my też, o ile będziemy wierni i posłuszni, spełnimy tę misję, którą Bóg przewidział dla każdego z nas. No co to znaczy na przykład wierność Bogu w małżeństwie? Kiedy żona jest wierna Bogu w małżeństwie? Kiedy mąż jest wierny Bogu w małżeństwie? Kiedy szukają Jego woli? Małżeństwo jest to o tyle trudne, że razem mają szukać i razem mają znaleźć. W zakonie są przełożeni i oni szukają. Dla siebie, dla zgromadzenia i dla wszystkich podwładnych. Tak to jest. Pan Bóg potrzebuje tego ogniwa pośredniego, tak jak potrzebuje w ogóle Kościoła. To się nazywa pośrednictwo zbawcze Kościoła. Niektórzy uważają, że sobie poradzą w relacji z Bogiem bez Kościoła, że nie potrzebują Kościoła. Wbrew pozorom potrzebują bardziej niż myślą. Ponieważ Kościół przechowuje to, czego nie jest w stanie przechować jeden człowiek, nawet święty. Ponieważ wspólnota przechowuje życie sakramentalne, wspólnota przechowuje charyzmaty, wspólnota celebruje liturgię, wspólnota interpretuje Słowo Boże. Kościół jako wspólnota. Dlaczego Luter pobłądził? Bo on powiedział: sola fides, sola gratia, sola scriptura. Sama wiara, sama łaska i samo pismo. Odrzucił urząd nauczycielski Kościoła. Postawił się ponad ten urząd. Jeden człowiek. Ponad wszystkich biskupów, którzy byli związani z papieżem. I skutki tego mamy. Wielu ludzi się stawia ponad Kościół. Wielu świeckich się wynosi ponad Kościół. Bo uważa, że lepiej wie. Ale każdy, kto uważa, że wie lepiej, wie gorzej. Niestety. Ale wielu się wynosi ponad Kościół. I poucza Kościół. Co powinien, czego nie powinien. Mamy słuchać przede wszystkim Boga. Jeśli nie będziemy słuchać Boga, tylko samych siebie, pogubimy się w subiektywnych przekonaniach, w osądach, w relatywizmie. Będziemy się coraz bardziej gubić. Ten powiedział to, tamci mówią tamto, inni w ogóle całkiem inaczej to widzą. Ktoś chce dodać, ktoś chce ująć. Gdyby każdemu z nas pozwolić zmienić dekalog, jest tylko 10 przykazań, to ilu ludzi by zrezygnowało z poszczególnych przykazań? Jednym nie pasuje pierwsze, drugim nie pasuje piąte, innym szóste, innym ósme. I byśmy sobie tak cenzurowali dekalog. Na szczęście jest 10 i 8 błogosławieństw i 4 Ewangelie i objawienie publiczne, a prywatne, o ile jest uznane przez Kościół. To nas ma prowadzić. To nas ma utrzymać w wierności Bogu. Różne pomysły nam przychodzą do głowy przecież. Mamy jakieś dziwne natchnienia, które niekoniecznie pochodzą od Ducha Świętego, przed którymi musimy się bronić. Ktoś musi to rozeznać. Ale kto? Faustyna bardzo pokornie rozeznawała i nie poprzestała na własnym rozeznaniu. Bo to jest subiektywne. Dlatego modliła się o dobrych spowiedników, którzy będą mieli rozeznanie. I Bóg jej nie zostawił, ponieważ wczytując się w intencje serca, odkrył, że ona naprawdę chce być duszą oddaną Bogu i nie chce niczego po swojemu, ani dla siebie, ani dla zakonu, ani dla Kościoła. Ona miała pragnienie, żeby z jej życia powstało zgromadzenie, które będzie głosić miłosierdzie. Wprawdzie było zgromadzenie Matki Miłosierdzia, do którego należała, ale ona usłyszała, że powstanie takie inne zgromadzenie. Ono powstało, ale długo po śmierci Faustyny, w 50. latach, w Myśli Bożu, i założył je ksiądz Sopoćko, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego. Faustyna chciała wystąpić z zakonu, nie porzucić zakon. Chciała coś takiego zrobić, jak Matka Teresa zrobiła, z zachowaniem wszystkich procedur, pytając za każdym razem, czyniąc każdy następny krok, pytała, czy to jest wola Boża. I ostatecznie znalazła potwierdzenie w decyzjach Kościoła. Wystąpiła ze zgromadzenia Matka Teresa i założyła misjonarki miłości. Tak było w przypadku Matki Teresy, a w przypadku Faustyny nie. Masz zostać w tym zgromadzeniu. Całą sobą się jakby wyrywała, nie żeby uciec, tylko chciała spełnić wolę Bożą, ale czasem człowiek chce spełniać wolę Bożą po swojemu. I wtedy nie pełni woli Bożej, bo robi po swojemu. I dlatego albo przełożone, albo spowiednicy mówili jej, to nie jest twoja misja. I kiedy ona odkryła, dzisiaj czytaliśmy taki radosny fragment dzienniczka, to jest numer 1776, mówi, że dziś w duszę moją wstąpił tak żywy płomień miłości Bożej, że gdyby to dłużej trwało, spłonęłabym wewnętrznie, wyzwalając się z więzów teraźniejszości. Zdawało mi się, że jeszcze chwilka, a zatonę w oceanie miłości. Ja ogromne w tym fragmencie mówi, że miała ogromną bliskość Boga. I że to było tak wielkie przeżycie, jakby już nie pragnęła niczego innego. Ale Bóg ją zatrzymał jeszcze tu na ziemi, żeby jeszcze coś napisała nam o Bożym miłosierdziu. Tak robi Bóg. Jest niesamowite, żeby nawet w rzeczach świętych, a może przede wszystkim w rzeczach świętych, nie błądzić. Nie robić niczego po swojemu, sądząc, że lepiej wiem. Bo właśnie mnie objawił się Jezus. No, objawił jej się. Z kolei, kiedy Sopoćko chciał, żeby na obrazie było wezwanie: jestem królem miłosierdzia, Faustyna się sprzeciwiła i powiedziała: Jezus tego nie chce. Jezus chce, żeby było: Jezu, ufam Tobie, żeby ludzie, patrząc na obraz, wzbudzali w sobie akt ufności od razu. Widzimy więc, że czasem człowiek ma rację, a czasem się myli. Ale kiedy ma rację, kiedy się myli, a to właśnie trzeba rozeznać. I na tym polega rozeznawanie. Właśnie na tym. Nie, że przyznajemy sobie rację, nie, że odmawiamy komuś racji, tylko pytamy Boga i patrzymy na fakty. I kiedy pytamy i patrzymy na fakty, musimy być spokojni, że Pan Bóg nie pozwoli nam błądzić. Bo Bóg jest światłością. I nie ma w Nim żadnej ciemności. Żadnej. Ciemność jest w nas. Dlatego potrzebujemy żywej relacji z Chrystusem, który jest światłością.